Ewangelia Marka, 11 rozdział. I przeczytam z tego rozdziału wersety od 12 do 26. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. Jezus, chodzi tu o Jezusa. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec. Podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie, ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści, nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa: oby już na wieki nikt nie jadł twoich owoców. A przysłuchiwali się temu jego uczniowie. I tutaj jest w tym momencie mowa o oczyszczeniu świątyni, kiedy Jezus wszedł. Nie będę tego czytać, tylko zaznaczę, bo to jest ważne w kontekście tego, o czym tu będziemy dalej mówić, że Jezus wszedł do świątyni, powywracał tam stoły. Jest to jedna z licznych sytuacji, kiedy widzimy rozgniewanego Jezusa, kiedy przekupniów stoły, którzy sprzedawali tam różne ofiary i tak dalej, rozwalił to wszystko, bo mówił, że jego dom powinien być domem modlitwy. I potem czytamy od 20 wiersza dalszy ciąg tej historii z figowcem. Przechodząc rano, uczniowie z Jezusem zobaczyli, że figowiec usechł od korzeni. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa: nauczycielu, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa: miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: podnieś się i rzuć do morza, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Przeczytam jeszcze od razu tą samą historię z Ewangelii Mateusza. Ona jest zawarta tutaj w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza od 18 wiersza. Rano wracając do miasta, poczuł głód i gdy przy drodze zobaczył figowiec, podszedł, ale nie znalazł na nim nic oprócz liści. Niech się już na wieki owoc z siebie nie rodzi, powiedział do drzewa i figowiec natychmiast usechł. I uczniów zdziwił ten widok. W jaki sposób figowiec mógł tak od razu uschnąć? Pytali. Jezus im odpowiedział: zapewniam was, jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, możecie dokonać nie tylko tego, co stało się z figowcem. Możecie powiedzieć tej górze: podnieś się i rzuć w morze, i to się stanie. I wszystko, o co wierząc poprosilibyście w modlitwie, otrzymacie. Z tego tekstu Ewangelii Mateusza, który mówi o tym samym zdarzeniu, możemy odnieść wrażenie, że to drzewo natychmiast usło, w sensie, że od razu na ich oczach. Ale ewangelista Marek szczegółowo i dokładnie opisuje tą historię i w niej widzimy, że czasami ludzie mówią, że to jest sprzeczność Biblii. Nie, to nie jest żadna sprzeczność, tylko po prostu Mateusz uogólnia bardziej historię, no bo jeśli drzewo ci usnie w ciągu jednej nocy, to też to jest natychmiast. Bo ja jako leśnik jeszcze nie widziałem drzewa, które by usło w jeden dzień chociażby. Tak? To jest nierealne. Więc idąc do tej historii, chcę wam powiedzieć, że ta historia i ten cud, który dokonał się na figowcu, jest jednym z najbardziej niezwykłych cudów Jezusa. Dlaczego niezwykłych? Najbardziej niezwykłych. A to dlatego, że jak zwykle Jezus czynił cuda. Uzdrawiał chorych, tak? Bardzo wielu ludzi uzdrawiał. Czynił jakieś inne cuda, ale to, co łączyło, mówię, że zwykle czynił takie cuda, bo zwykle cuda Jezusa, co przynosiły życie. Dobro, tak. A tu mamy jedyny raz, jedyny w Ewangeliach, kiedy moc Jezusa przyniosła śmierć, a nie życie. Bo Jezus przeklął drzewo i ono usło. Pomyślmy sobie, czytamy tutaj o tym, Jezus był głodny, zobaczył figowiec, podszedł do niego i myślał, że coś na nim znajdzie. Ale czytamy, że to nie była pora na figi, to było tuż przed świętem Paschy, więc to było wiosną, to było na początku kwietnia. Albo jeszcze końcówka marca, tak jak według naszego kalendarza. To tak jakbyś szukał jabłek teraz w marcu na drzewie. Jezus, widząc, że nie ma tam owoców, przeklina to drzewo. Niech już więcej nikt z ciebie nie je. Dla mnie tak w pierwszej chwili, kiedy o tym myślałem, to byłem zdumiony. Czy ten, który mógł sprawić, że kamienie mogły stać się chlebem, nie mógł powiedzieć do tego drzewa zamiast usnij, tak, już więcej nikt z ciebie nie je, nie mógł powiedzieć, zaraz ma się tu mają owoce pojawić. Nie? Albo jutro mają być na tobie owoce. Mógł to powiedzieć? Mógł, a jednak tego nie zrobił. Dlaczego? Dalej odszedł głodny. Nienajedzony, głodny. Potem poszedł do świątyni. Wiecie, jest takie powiedzenie wśród Polaków, że Polak głodny to jaki Polak? A zły. I widzimy, że Jezus się nie najadł, głodny był, głodny wpadł do świątyni, jak tam narobił rumoru z tymi stołami, tak? Rozsierdzony już był, bo był głodny, tak? Można powiedzieć, że był zły. Ale o co tak naprawdę tu chodzi? Czy Jezus wykorzystał swoją moc, bo był zły? Był zły na drzewo, że nie ma... No wiecie, no w kwietniu oczekiwać, że figi będą? Parę informacji na temat figowców, z biologii figowca. Figowiec to jest drzewo, które jeśli chodzi o owocowanie, owocuje bardzo nieregularnie i kapryśnie. Wynika to z tego, że tym, co zapyla kwiatostany figowca, to jest taki owad z rodziny błonkówek. To tak troszeczkę osę przypomina. I on jest jedynym zapylańcem kwiatów tego drzewa. Figi pospolitej, bo tam gatunków jest wiele fig, ale to tu mówimy o figi pospolitej, ściśle, która rośnie na Bliskim Wschodzie. I są figi jako owoce, są wczesne i późne. W kwietniu powinny już być zalążki, zawiązki owoców na drzewie, na fidze. To były takie kulki, bo jak figa, to wy wiecie, jak wygląda, tak? To były kulki, które chociaż nie były za bardzo smaczne, to były jak najbardziej jadalne i było powszechnym zwyczajem, że przechodnie, którzy byli głodni, widząc te kulki, zjadali je, bo one były pożywne, tak? Nie, one nie były słodkie, nie były smaczne. Później jak figa, to się mówi, ta pierwsza figa, ta wiosenna jest wczesna, ona jest pożywna, ale nie za bardzo smaczna. Jesienią mamy właściwe owoce, te figi, które my też znamy i one są już duże i smaczne. Więc Jezus podszedł do tego drzewa i zobaczył, że na tym drzewie nie ma tych zalążków. Czyli chociaż nie było, to nie był czas na figi, to Jezus już wiedział, że jesienią na tym drzewie też nie będzie owoców. Bo nie ma ich tych zawiązków, tego owoca teraz. I gniew Jezusa wywołała bezowocność. Bo kiedy uświadomimy sobie, że Bóg w swej naturze nie znosi bezowocności. Kiedy Jezus mówił o krzewie winnym, że my jesteśmy ratoroślami w tym krzewie, czyli tym krzewem winnym jest Chrystus Jezus, to jest tam powiedziane w tym 15 rozdziale Ewangelii Jana, że te ratorośle, czyli te gałązki, które nie przynoszą owocu, zostają zbierane i wyrzucone na spalenie. Natomiast te, które przynoszą owoc, są oczyszczane, by przynosiły jeszcze obfitszy owoc. Inne przypowieści o talentach, widzimy z jaką surową, mogłoby się nam czasami zdawać karą, spotkali się ludzie, którzy nie pomnożyli tego, co zostało im dane. Bóg kocha owocność. Jest twórcą owocności i nas powołuje do owocności. Figowiec jako drzewo jest obrazem Izraela. Dla Żyda to był powszechny, czytelny obraz. Że kiedy mówiło się o figowcu, to miało się na myśli naród izraelski. I dlaczego mówię, dlaczego jest tu ważne to, że ta historia jest przerwana wątkiem o wkroczeniu Jezusa do świątyni? Bo w pewnym sensie obrazowo to wygląda tak. Tak jak Jezus podchodził do tego zielonego drzewa, bo to wiecie, była wiosna i to zielone liście zielone wskazywały na to, że to drzewo jest żywe, że jest w tym drzewie życie. Tak podobnie Jezus podchodził do Jerozolimy, bo to się dzieje blisko Jerozolimy. Podchodzi do Jerozolimy i do świątyni się zbliża i jako głodny duchowo, tak jak Jezus był głodny fizycznie i szukał na fidze owoców, żeby się najeść, zaspokoić fizyczny głód, podobnie Jezus zbliżał się w duchowym wymiarze do Jerozolimy i do świątyni, żeby znaleźć tam duchowe owoce. I chociaż jak świątynia przypominała taki zielony figowiec, czyli powierzchownie, zewnętrznie wskazywało na to, że jest tam życie, bo się dzieje coś, dużo ludzi się kręci, tak? Świątynia nieba opustoszała i tak dalej, ale kiedy Jezus zbliżył się do świątyni, to co tam znajduje? Czy znajduje duchowe owoce? Nie. Co on widzi? Widzi biznesy, widzi, że ludzie nie szukają tego, co jest duchowe, tylko kręcą biznesy, chciwi pieniądza są, tak? Sprzedają i robią interes i dlatego to wywołało taki sposób jego gniew. Niejako ten figowiec jest tutaj pewnym obrazem tego, co stanie się z Izraelem. Bo co Jezus zapowiedział na temat świątyni? Że nie zostanie z niej kamień na kamieniu. Że z tej świątyni nie zostanie kamień na kamieniu. I stało się tak. Podobnie jak z tym figowcem, który usekł, dlatego że nie był bezowocny i chociaż to nie był czas na owoce, Jezus już wiedział, bo widział, że nie ma zawiązków, że to drzewo dalej pozostanie bezowocne. Jest inna przypowieść na temat figowca, który był bezowocny w Ewangelii Łukasza, że gospodarz chciał je wyciąć, ale ogrodnik się nie godził na to, a może jeszcze podleję, może jeszcze zrobię to, dajmy jeszcze szansę temu drzewu. Bóg zawsze daje szansę człowiekowi, ale przychodzi moment, kiedy wiadomo już, że nie ma co dalej dawać szansy, bo i tak z tego nic nie będzie. Bezpłodne drzewo zostanie dalej bezpłodnym drzewem. Jezus przeklął to drzewo, na co zwrócili uwagę uczniowie i Piotr mówi tak, że ten figowiec usechł od korzeni. No to niesamowite zjawisko. I Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa: nauczycielu, spójrz, figowiec, który przykląłeś, usechł. I ten przykład z figowcem stał się dla Jezusa świetną ilustracją na to, żeby dać niezwykłą lekcję na temat wiary. Miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. I właściwie dzisiejsze moje przesłanie, poselstwo moje zatytułowałem Przenoś wiarą góry. Nie tylko, że wiara góry przenosi, ale my jesteśmy powołani do tego, żeby wiarą przenosić góry. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Wiecie, Jezus nie jeden raz mówił na temat wiary, która góra przenosi. Była taka sytuacja w Ewangeliach, że Jezus poszedł na górę z kilkoma uczniami, z Janem, Jakubem i z Piotrem, a reszta została na dole i próbowała wypędzić złego ducha z chorego chłopca. I nie udało im się to. I kiedy wrócili, Jezus zrobił porządek z tym demonem, ale uczniowie się go później pytali, dlaczego my nie mogliśmy wypędzić? Przecież tyle rzeczy żeśmy już dokonali, a tym razem żeśmy nie dali rady. Jezus im powiedział, że stało się to z powodu ich małej wiary, bo gdyby mieli wiarę jak ziarko gorczycy, to gdyby powiedzieli tej górze, znowu używasz, odnosi się do tego samego przykładu, że ma się rzucić w morze, ona by się rzuciła. Innym razem uczniowie go pytali, Panie, dodaj nam wiary. I on znowu im powiedział, że gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, i teraz tutaj użył innego przykładu, to powiedzielibyście tej morwie, wskazał na morwę drzewo, że ma się wyrwać z korzeniami i zasadzić się w morze, to ona by się ich posłuchała. Bo dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Jako ciekawostkę powiem wam, że Jezus tu mówi o tej górze, tak? Tak, tu chodziło o bardzo konkretną górę, o górę oliwną, bo na niej byli. To jest jedno ze wzgórz, bo to, wiecie, to nie taka tam góra stroma, tylko góra, na której dzisiaj tam stoją jakieś, no jak to się mówi, klasztory, jakieś tam zabytki. Byli na tej górze i Jezus mówi im o tej górze oliwnej, że gdybyście powiedzieli do tej góry, wskazał konkretnie na tę górę, że ona ma rzucić się w morze, ona by to zrobiła. Co jest ciekawe, że kiedy czytamy proroka Zachariasza, On mówi o pewnym wydarzeniu, które jest wciąż przed nami, a tyczy się powrotu Jezusa Chrystusa na ziemię. Tam jest powiedziane, że kiedy Jezus powróci na ziemię, to dotknie się Góry Oliwnej i ta rozdzieli się na dwie części. Rozstąpi się na północ i południe i pomiędzy utworzy się wielka dolina, która będzie miejscem ucieczki dla mieszkańców oblężonej w tym czasie Jerozolimy. Więc w pewnym sensie to, co Jezus mówi, stanie się faktycznie. To nie jest tylko jakaś taka obraz specjalnie przejaskrawiony, żeby dać pewną lekcję. Ale z Górą Oliwną coś takiego, podobnego, wydarzy się kiedyś naprawdę. Ale niemniej jednak Jezus mówiąc o wieży, która góry przenosi, to nie było stwierdzenie samego Jezusa, tylko potrzebujemy wiedzieć, że w tym czasie dla Żydów to było powszechne przysłowie, nauczane przez rabinów i Jezus do tego się odwoływał. W Biblii, właśnie też swoją drogą w Księdze Zachariasza, spotykamy się z tym sformułowaniem w 4:7, czytamy, prorok mówi, Bóg mówi do Zorobabela, kimże ty jesteś, o wielka góro, wobec Zorobabela staniesz się równiną. I o czym tam była mowa? Zorobabel był przeznaczony do tego, żeby odbudować świątynię, która była zburzona po niewoli w okresie najazdu babilońskiego na Jerozolimę. I ta budowa ruszyła, kiedy wrócił Nechemiasz z Ezdraszem do Jerozolimy, ale potem na 20 kilka lat stanęło. Wokoło było wielu nieprzychylnych ludzi, Żydom. I ta budowa stanęła. I kiedy Bóg mówi o tym, czymże ty jesteś wielka góro wobec Zorobabela, to nie chodziło o jakąś rzeczywistą górę, tylko o piętrzące się trudności, które zdają się być jak góra. Góra obrazuje tutaj taką sytuację nie do ruszenia, tak jak góry nie jesteś w stanie po ludzku poruszyć. Góra obrazuje rzeczy po ludzku nie do zmiany, niemożliwe do zmiany. I chociażby dla Zorobabela zadanie odbudowy świątyni wobec tak sprzeciwiających się okoliczności przeróżnych wydawało się zadaniem niewykonalnym po ludzku, to Bóg mówi, czymże ty jesteś to niewykonalne zadanie? Góro, staniesz się równiną. I Zorobabel dokona dzieła i odbuduje świątynię. I tak się faktycznie stało. Więc góra tutaj, w tej nauce Jezusa, odnosi się do rzeczy, które wydają się po ludzku niemożliwe do zmiany. Tak jak góra jest nie do ruszenia, jak góry są nieporuszone, tak czasami w naszym życiu są takie sprawy, które wydają się być nie do ruszenia. Są jak taka góra. Nie dasz rady. Nic z tym nie zmienisz. Nic z tym nie zrobisz, się wydaje. I co Jezus mówi tutaj nam? Po pierwsze mówi, miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Bo źródłem wiary jest Bóg, tak? Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze, więc ktokolwiek to każdy, to może być każdy. Podnieś się i rzuć do morza i nie wahałby się swoim sercu, lecz wierzył. I tu jest, że tak powiem, pies pogrzebany. Czy cały szkopuł w tym, że chociaż to brzmi niesamowicie, nawet wręcz nieprawdopodobnie, że góra może rzucić się do morza, to jeśli człowiek nie wątpi, że to się może stać, to się stanie. Ale no właśnie. Jesteśmy ludźmi wątpiącymi często. W naszych sercach potrafi być wiele wątpliwości. I z tym mamy problem. No dobrze, gdybym nie miał wątpliwości, ale moje serce targają wątpliwości. Apostoł Jakub mówi w 1 swojego listu od 5 wiersza, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Tak więc, jeśli brakuje ci, to akurat jest na przykładzie mądrości podane. Brakuje ci czegoś? Proś o to Boga. Bo jaki Bóg jest? Bóg daje chętnie, szczodrze i bez wypominania. Bóg chce dać, tak? Poznajemy naturę Boga, który nie jest złym ojcem, jak Jezus w innym miejscu mówi, bo nawet my, będąc złymi, potrafimy dawać dobre rzeczy dzieciom, to o ileż bardziej dobry Bóg. I ta mądrość będzie mu dana. Kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje. Ale, czytamy dalej, niech jednak prosi z wiarą, jest jedno ale. Porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce, jest niestały w całym swoim postępowaniu. I tu jest cały szkopuł. Chcesz otrzymać od Boga? Otrzymasz, bo Bóg daje. Ale proś z wiarą. Porzuć wątpliwości, bez powątpiewania. Bo człowiek, który wątpi, jest jak taka chorągiewka na wietrze, tak? Więc problemem, z którym my się często mierzymy, są wątpliwości, które są w naszym sercu. Ale Jakub niejako tu też daje, nie diagnozuje tylko problemu, ale daje też wyjście z tego problemu. Jeśli masz wątpliwości, to zastąp je wiarą. Porzuć wątpliwość. Porzuć. To znaczy, że skonfrontuj twoje wątpliwości z Bogiem. Wątpić jest rzeczą ludzką. To jest ludzka rzecz, tak? Że my wątpimy, że jesteśmy wielu rzeczy niepewni. Bo wiara jest pewnością rzeczy. Jak list do Hebrajczyków nam definiuje wiarę, wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, a czego się spodziewamy. Pewnością. Głębokim przekonaniem, że jesteś czegoś absolutnie pewny. O tym to mówi Jezus. Że jeśli masz pewność w sercu, jesteś absolutnie przekonany, że coś się stanie, to się stanie. Ale musi być ta pewność w sercu. Więc są wątpliwości. Że są wątpliwości, to jest okej. Problem jest tylko, czy jakby cały sęk w tym, co my z tymi wątpliwościami zrobimy dalej. Czy będziemy je żywić, czy je porzucimy. Zbliżając się do Boga, konfrontując nasze wątpliwości z Bogiem, który jedynie może dać nam pewność, tak? Bo w Nim możemy otrzymać wiarę. Ja pamiętam, że kiedy się nawróciłem, to ja byłem tak jak Tomasz, taki niedowiarek, tak jak ten apostoł Tomasz. Szczerze się nawróciłem, ale w moim sercu było wiele wątpliwości. Boże, czy Ty naprawdę jesteś? A może ja tylko sobie bym chciał, żebyś Ty był? Może my tylko sobie wmawiamy, że Ty jesteś? Bo byśmy chcieli, żeby ktoś taki był. A naprawdę Ciebie nie ma, tak? Wiecie, borykałem się z takimi wątpliwościami, ale z drugiej strony zbliżałem się do Boga, bo chciałem dociec, chciałem dojść prawdy, chciałem być pewny, chciałem uzyskać pewność i dlatego szukałem gdzie w Biblii. I z czasem, w miarę studiowania Słowa Bożego, wątpliwości przechodziły czy przemieniały się w pewność, że Bóg naprawdę jest. To nie jest tylko taka moja wiara, że mogę sobie wierzyć, no wiecie, jest taki kościół tam świętego spaghetti, tak? I ludzie, wiecie, to tak bardziej chyba żartem taki kościół jest, że ludzie wierzą w makaron, tak? Ale oni sobie żartują poniekąd z wiary, tak? To powiedzmy taki żart, może nawet czasami być śmieszny. Ale tak naprawdę wiara w Boga jest bardzo poważną sprawą. Wiecie, i wiecie, kiedy Sylwia była w śpiączce i lekarze zapowiadali, że nie wiedzą, co dalej będzie. Także ten taki czas, kiedy trzeba było się liczyć z tym, że ona może umrzeć, kiedy ja musiałam się z tym liczyć, to było około 3 tygodni. I z tych 3 tygodni, kiedy musiałem zacząć się mierzyć z tym faktem, że może Sylwia odejdzie, tak, że za chwilę może zostanę młodym wdowcem, czy powiedzmy wdowcem w średnim wieku, to ja miałem nadzieję. Przez te najbliższe z tych trzech tygodni przez około dwa, może ponad trochę dwa tygodnie, ja miałem nadzieję, licząc, że Bóg coś z tym zrobi, tak? Ale mój umysł zakładał cały czas, liczyłem się z tym, że może stać się inaczej. Miałem nadzieję, nie miałem wiary, że wszystko się dobrze skończy. Ale w tym czasie to był wzmożony czy szczególnie intensywny w moim życiu czas, kiedy ja stawałem przed Bożym Słowem. Ja nawet może tyle Biblii nie czytałem, bo jakby nie było czasu, ale ponieważ że przez lata czytałem Biblię, więc ja ciągle w moim umyśle i w moim sercu przywoływałem Boże Słowo. Wydobywałem poniekąd serca przy różne wersety, obietnice, które w moim sercu stały zapisane, złożone i to Słowo stawało przede mną. I pamiętam, że były szczególne dwa dni, w tym trzecim tygodniu, już jak ten, po tych dwóch tygodniach, kiedy byłem na tym Ojomie, czytałem Sylwii psalmy, ona była śpiączca, ale ja czytałem psalmy i modliłem się tymi psalmami. I wiem, że przyszedł taki moment, na ten drugi dzień z tych dwóch dni, że poniekąd mogę powiedzieć to tak, że coś wezbrało się w moim sercu na tyle, że nastąpi pewien przelew, że nadzieja została przekuta w wiarę. To był moment, gdzie lekarze, to był tak jakby najgorszy moment, bo lekarze byli w takim momencie szczytowym, że powiedzieć, że już naprawdę nie widzą nadziei, że jeszcze cokolwiek mogą zrobić. A ja przez Boże Słowo, moja nadzieja, nadzieja nie jest pewnością. Moja nadzieja przykuła się w wiarę, która stała się pewnością. Kiedy wypowiadałem Boże Słowo nad Sylwią, ja już wiedziałem. To była pewność granicząca z absolutem. Ona wyjdzie z tego. I tak jakoś się złożyło, już nie pamiętam nawet dlaczego, że na dzień po tym nie mogłem być u Sylwii na Ojomie. Dopiero pojutrze się pojawiłem i zobaczyłem już Sylwię wybudzoną. Ale zaczęło się od tego, że Bóg najpierw dał w moim sercu pewność, tak? Ale to się wzięło też stąd, że ja stawałem wobec Bożego Słowa i mając tą wątpliwość, tak? Ja miałem tą nadzieję, Boże, Ty to wszystko masz w swoim ręku, ale nie jestem pewny, czy ona wyjdzie z tego, czy ona przeżyje. Może Twoja wola jest inna. Może chcesz ją mieć u siebie, tak? Takie pytania kołatały mi się po głowie. Ale w momencie, kiedy właśnie to Boże Słowo, kiedy ja konfrontowałem cały czas się z Bożym Słowem, przyszedł ten moment wezbrania i przekucia nadziei w pewność. I dlatego mówiłem do tych... Choroba autoimmunologiczna polega na tym, że przeciwciała zamiast bronić organizmu go niszczą. Ja mówiłem do tych przeciwciał, wy macie zająć się swoją rolą, nie macie niszczyć jej organizmu, tylko macie chronić jej organizm. Nie mówiłem tego może głośno, jak w tej chwili do was mówię. Tam, wiecie, było kilkanaście łóżek na tym Ojomie. Ja mówiłem to cicho, ale wypowiadałem te słowa. I to się stało. Bóg tego użył, tak? Więc kluczowa rzecz jest, tyczy się tego, że naszym zadaniem jest to, żeby uzyskać pewność w sercu wobec góry, która staje w naszym życiu, wobec rzeczy, która wydaje się nam niemożliwa do zmiany. Czy to będzie nieuleczalna choroba, czy to będzie jakaś sprawa nie do rozwiązania, czy to będzie jakieś po ludzku niewykonalne zadanie. Że wydaje się, że jest to rzecz niemożliwa do zmiany. Słowo Boże mówi, że sercem się wierzy. Sercem się wierzy. I uważajcie, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Sercem się wierzy. Dlatego pilniej niż wszystkiego innego strzeżcie swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Mówię w przypowieści Salomona 4,23. I słuchajcie, to co jest niezwykle istotne dla nas, to żeby pracować nad wiarą w naszym sercu, tak? Żeby w sercu powstała pewność. Jak się rodzi wiara, jak nie ze słuchania Słowa Bożego, Słowa Chrystusowego. To z Niego rodzi się wiara. Ze Słowa Chrystusowego. Więc ja potrzebuję tego Słowa w moim sercu. I tak jak w przypowieści o siewcy jest powiedziane o czterech typach jakby gleby, że jest taki typ gleby, który jest zatwardziały, czyli to jest serce sceptyczne. Serce, które nie chce dać wiary. To nie są szczere wątpliwości, które cię tak naprawdę pobudzają do szukania prawdy, żeby utwierdzić się i umocnić swoją wiarę, tylko to jest sceptycyzm, który odrzuca tak naprawdę i nie chce dać wiary. Ta druga gleba mówi o sercu, które z radością przyjmuje słowo, ale kiedy przychodzą prześladowania, trudności i ucisk, odstępuje i nie wydaje owocu też, tak? Czyli można powiedzieć, taki człowiek, kiedy staje wobec góry jakiejkolwiek w swoim życiu, to go to przeraża i on odchodzi. Zamiast uzyskać pewność w swoim sercu, oddala się. Trzecia gleba to jest gleba, którą troski tego świata, łuda bogactwa, pożądliwości sprawiają, że przygłuszona zostaje wiara w takim sercu. Że wiarę w nas potrafią zabić troski tego świata. Kiedy my się oddalamy od Boga i różne rzeczy, które są w tym świecie, potrafią zadusić w nas wiarę. Ale jest powiedziane o czwartym rodzaju gleby, gdzie jest powiedziane, że ktoś, kto przyjmuje słowo dobrym i szczerym sercem, przez swoją wytrwałość wydaje owoc, tak? Więc kiedy my przyjmujemy Boże Słowo do naszego serca i przez wytrwałość pielęgnujemy to Słowo w naszym życiu i ono może rosnąć w naszym sercu i zapisywać treść Bożego Słowa na naszej, tak obrazowo, tablicy serca, to wtedy rodzi się wiara. Rodzi się wiara. Wątpliwości mogą zamienić się w wiarę. Co jeszcze jest ciekawe? Jezus powiedział tak. Ktokolwiek powiedziałby tej górze. Czyli przemówił do tej góry. Sam Jezus zrobił to samo. Przemówił do drzewa. Ja nie powiem, ile w życiu, bo nie jestem pewnie tego w stanie nawet zliczyć, ile ja w życiu drzew widziałem łażąc non stop po tych lasach. Ale nie widziałem drzewa, żeby miało ucho. A wy widzieliście? Żeby drzewo miało uszy? Ale to drzewo się posłuchało Jezusa i usło. Może to brzmi, czy wygląda to dziwnie, trochę wariacko, że ty masz powiedzieć do góry. Że masz, że tak naprawdę Jezus mówi, żebyśmy my przemawiali, żebyśmy mówili do rzeczy, które są nie do zmiany w naszym życiu. Przynajmniej za takie wydają się, takimi wydają się przedstawiać. Słuchajcie, dlaczego? Samo myślenie o zmianie nie przynosi zmiany. Ale tak jak Bóg słowem stworzył wszystko, co jest, podobnie i my stwarzamy w pewien sposób rzeczywistość, wypowiadając słowa, słowa wiary. Dopiero kiedy pewne rzeczy wypowiemy, zaczynają się one dziać. Nie kiedy tylko o tym myślimy, ale kiedy to wyrazimy naszymi ustami. Tak jak apostoł Paweł powiedział, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu, tak? Ustami. To nie wystarczy tylko sercem uwierzyć. To musi znaleźć się w ustach naszych. Słowo musi znaleźć się na naszych ustach i musimy je zacząć wypowiadać. Wyznać to. Wtedy przychodzi zbawienie. I podobnie jest tutaj, że kiedy stajemy wobec jakiejkolwiek góry w naszym życiu, to może czasami trzeba zrobić to, że trzeba tej górze powiedzieć: usuń mi się z drogi. Z drogi. Wiecie, kiedyś Mojżesz, kiedy stał z ludem przed Morzem Czerwonym, a z tyłu za nimi była armia Egipcjan i byli, znaleźli się w pułapce. Przed nimi morze, za nimi wróg. Mojżesz wołał do Boga. A wiecie, co Bóg mu powiedział? Przestań już wreszcie wołać. Idź nad ten skraj morza, weź laskę i niech to morze rozdziel. To, co Jezus tutaj mówi, to mówi o tym, żebyśmy używali naszej wiary. Czasami modlitwa nie wystarcza. Nie wystarcza tylko prosić. Trzeba zacząć używać wiary, żeby pewne rzeczy zaczęły się dziać. I my to mamy zrobić, tak? Jezus mówi tutaj o tym, że to ty masz, ktokolwiek, czyli ty i ja, Ty masz powiedzieć górze przeciwności czy jakiejś trudności, która jest w twoim życiu, żeby usunęła ci się. I ona to zrobi. Nie dlatego, że to Jezus za ciebie zrobi, chociaż miejcie wiarę w Boga. To wszystko jest z Boga, bo to Bóg daje wiarę, Bóg zdradza wiarę, ale tym, który ma być narzędziem, żeby to się stało, to jesteśmy my. My jesteśmy powołani do tego, żeby usunąć góry, żeby rzeczy niemożliwe zaczęły się dziać przez nas i przez nasze usta. Słuchajcie, później ten Mojżesz miał przemówić do skały wobec Izraelitów, którzy narzekali, że nie mają co pić. I on tego nie zrobił. On uderzył laską tą skałę dwa razy. I to był powód, że nie posłuchał się Boga, dla którego on nie wszedł do ziemi obiecanej. Bo Bóg chciał, żeby on przemówił do tej skały. To jest wariactwo jakieś, nie? Do skały będzie gadać. Ale on miał przemówić do tej skały, żeby wytrysnęła woda. Kiedy później Izraelici mieli już wkroczyć do ziemi obiecanej i wkroczyli do ziemi obiecanej i stanęli wobec potężnych murów Jerycha. Mury Jerycha może nie były tak potężne, jak tydzień temu opowiadał Sławek o murach Niniwy, ale to też były niemałe mury. Gdzieś tam kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, wyczytałem, że one miały 7 metrów wysokości. A już trochę jest. I Izraelici mieli obchodzić przez 7 dni to miasto i 7 dnia mieli głośny okrzyk bojowy wydać. I kiedy wydali ten okrzyk bojowy, mury runęły. Oni nie musieli żadnymi maszynami oblężniczymi walić w te mury, żeby je rozwalić. Oni musieli się odezwać. Odezwać. I słowem mury runęły. Na słowo mury runęły. Słuchajcie, kiedy pewnego dnia mały Dawid stanął wobec góry. To była góra mięśni i nazywała się Goliat. Góra mięśni. Wszyscy Izraelici przed tą górą uciekali. Weź podejść do takiego chłopa, który ma 3 metry wzrostu i nawet, nie wiem, taki tam Arnold Schwarzenegger, to przy nim pikuś malutki. Klata pewnie taka, że tu by pewnie pół sali zajęła. I weź tego porusz. Góra nie do ruszenia. Weź takiego chłopa, przesuń. Już nie mówię o pokonaniu go. A jednak, wiecie co zrobił Dawid? Od czego on zaczął walkę z Goliatem? On powiedział, on przemówił do Goliata i powiedział, że dzisiaj on będzie pokonany. On najpierw przemówił do tego Goliata i powiedział, co się stanie. On zapowiedział Goliatowi, co się wydarzy. Powiedział do góry mięśni, ty dzisiaj będziesz pogrążona, ty dzisiaj upadniesz, ty dzisiaj mnie nie pokonasz, to dzisiaj ja ciebie pokonam, góro, tak? On do tej góry mięśni, tak w cudzysłowie, przemówił, ale zrobił to naprawdę. On naprawdę przemówił do Goliata i tego Goliata pokonał. W moim życiu 2 razy zrobiłem coś dziwnego. Był taki czas, ja już tak dokładnie nie pamiętam szczegółów, ale wiem, że było coś takiego, że nie miałem za bardzo możliwości, a Sylwii się pralka zepsuła. Co teraz zrobić? A ja chyba jakoś tak do Szwecji jeszcze wyjeżdżałem i nie za bardzo tu załatwić coś. Wiecie, co zrobiłem? To było wariackie. Ja powiedziałem do tej pralki, że ma się w imieniu Jezusa naprawić. I wiecie co? Do dzisiaj się nie zepsuła. 5 lat. 5 lat. Wariackie trochę takie. Wiesz, tak poumyślę, to tak wiecie, jakbym miał trochę tu w czubie coś nie tak, nie? Ale tak się stało. Ja nie stosuję tego na co dzień. Ale zdarzyło mi się to jeszcze raz, też parę ładnych lat temu, kiedy mieszkaliśmy na innym mieszkaniu i tam był grzyb w tym mieszkaniu. Mieliśmy małe dzieci, Michałek się właśnie co urodził, Dawidek jeszcze był mały. Ja z tym grzybem nie próbowałem zrobić w ścianie. Jakimiś środkami go traktowałem, on i tak non-stop wychodził. Jakoś tak w końcu zdesperowany, że ten grzyb mi znowu wyłazi na ścianę i szukaliśmy już innego mieszkania, bo chcieliśmy się stamtąd wynieść. Ja powiedziałem do tego grzyba, przeklinam ci w imieniu Jezusa. Ty masz usnąć tutaj. Czy usek? Tego nie wiem. Bo niedługo się wyprowadziliśmy. Ale chodzi mi o sam fakt, że zrobiłem coś, co mi się normalnie nie robię tego na co dzień, tak? tak jakiejś desperacji przemówiłem do tej ściany, do tego grzyba, że ma usnąć. I bym się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że go tam już nie ma. Ale o co tak naprawdę chodzi? Jezus mówi, jeśli powiesz tej górze, tak, powiesz do rzeczy, która wydaje ci się niemożliwa, ona stanie się. I na koniec Jezus tutaj mówi o czymś, co może się wydawać pozornie też jakby bez związku, chociaż mówi o modlitwie. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Dlaczego Jezus tutaj mówi w kontekście modlitwy o przebaczeniu i w kontekście tego wszystkiego, co tutaj ma miejsce? Widzicie, w Ewangelii jest pewno inne wydarzenie, kiedy Jezusa nie przyjęto w jednym miejscu. I wtedy dwóch gorliwców, Jan i Jakub, wyskoczyło i przypomniało sobie, że Eliasz coś takiego kiedyś zrobił i powiedzieli tak: Panie, pozwól nam spuścić ogień na tą wiochę. Spalimy ich. Możemy to zrobić. Swoją drogą tych dwóch braci nazywano synowie gromu. Pewnie byli wybuchowi. Ale co Jezus wtedy do nich powiedział? Wy nie wiecie, co czynicie. Nie pozwoli im to zrobić. Wiecie co? To jest oczywiście pewien sposób, my nie wiemy. Ale jestem przekonany, że gdyby Jezus w jakiś sposób pozwolił im na to, to oni by rzeczywiście sprowadzili ogień na tą wiochę. I spaliliby tych ludzi. Dlaczego Jezus do tego nie dopuścił? Dlaczego tu jest mowa o przebaczeniu? Apostoł Paweł w hymnie o miłości powiedział coś takiego: choćbym miał wiarę całkowitą, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, jestem niczym. Niczym! Bez miłości. I w tym kontekście Jezus, mówiąc o przebaczeniu, mówi tak naprawdę o czymś, co później apostoł Paweł nazywa, że wiara jest czynna w miłości. Że tylko wtedy, kiedy serce mamy czyste, kiedy nie nosimy żadnej urazy, to Bóg nas wysłuchuje. Chcecie mieć pewność w swoim sercu co do tego, że Bóg was wysłuchuje, to najpierw sprawdźcie swoje serce, czy nie macie do nikogo jakiejkolwiek urazy i czy przebaczyliście każdemu, komu ktokolwiek wobec was zawinił. Bo jeśli tak jest, to wtedy możecie być pewni, że Bóg was słucha. Jeśli nie, to twoje modlitwy mogą być niewysłuchane. Ojciec może tobie nie odpuścić, tak? I tylko wtedy, kiedy w naszym sercu jest miłość, możemy właściwie używać wiary i mocy, którą daje wiara. Tylko wtedy będziemy używać tej mocy dla dobra ludzi, a nie przeciwko nim, tak jak chciało to zrobić niedojrzałych wtedy dwóch braci Jakub i Jan. Zobaczcie, kiedy niedawno wam mówiłem o ludziach największej wiary w Nowym Testamencie, to cechą wspólną tych ludzi było to, że powodowała nimi miłość do ludzi, miłość do innych ludzi. I z tej miłości byli gotowi czynić inne rzeczy dla ludzi. I wiara ich wzbudzała, ale miłość powodowała nimi. Od miłości się to wszystko zaczęło. Wiara jest czynna w miłości. Nawet tej dzisiaj piosence, którą puściła, którą mogliśmy wysłuchać, o której mówiła Karolina. Miłość jest siłą, tak? Iluż to romantycznych piosenkach nie, czy bajkach o miłości nie pojawia się ten tekst. Rzeki pokonałem, znaczy rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, czy coś takiego, tak? Z miłości dla ciebie. Że miłość sprawia, że człowiek jest w stanie zrobić coś, co po ludzku powiedziałbym, ja nie dam rady. To jest zbyt ciężkie, zbyt trudne, nie do pokonania. Ale kiedy masz miłość, to masz i wiarę, bo miłość wszystkiemu wierzy, tak? Hymn o miłości mówi. Żeby pewne rzeczy zmienić. Więc kończąc już. Kiedy kluczowym wersetem, który odbieram od Boga dla nas na ten rok, jest to słowo z listu Hebrajczyków: patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela waszej wiary. Kiedy słowo prorocze mówi do nas, że my jako Kościół staniemy w obliczu próby, która będzie wypróbowana, będzie nasza wiara, to znaczy się, że Bóg chce, żeby nasza wiara wzrastała. To gdzie my możemy poszukiwać umocnienia naszej wiary, jak nie w słowie Jezusa, bo ze słuchania się Jego słowa ta wiara się rodzi. Słuchajcie, naszym powołaniem jest mówić do rzeczy niemożliwych do zmiany i je zmieniać. W życiu każdego z nas, jeśli taka góra jeszcze przed tobą nie stanęła, to w pewnym momencie stanie. Cokolwiek to będzie, coś, co wydaje ci się niemożliwe do załatwienia, coś, co może nas przerazić, że tego się nie da zrobić. Nie ja, ja z tym nie dam rady. To nie ja, to ktoś inny może, ale ja nie dam rady. To jest zbyt przerażająca góra, wobec której stoję. Jakieś zadanie, powołanie. Bóg zawsze powołuje nas do rzeczy, które przerastają nas. Gdzie po ludzku byśmy nie dali rady i potrzebujemy Bożej ponadnaturalnej mocy i Bożego wsparcia, żeby te się rzeczy mogły dokonać. Może to będzie jakaś sprawa do załatwienia. W obliczu biurokracji w Polsce, w urzędach i tak dalej, niektóre sprawy mogą być jak góra. Nie przeskoczysz, nie ruszysz wobec niechęci urzędniczej na przykład. A może to będzie cokolwiek innego, nieuleczalna choroba. Jakieś zmaganie, z którym się zmagasz i które cię non stop pokonuje. Jakiś lęk, obawa. Cokolwiek by to nie było, to słuchajcie, będą przed nami w życiu każdego z nas i też w życiu nas jako Kościoła, że my staniemy wobec gór, wobec rzeczy, które będą się wydawać nie do zmiany, nie do ruszenia, a Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy my te rzeczy, które są niemożliwe do zmiany, zmienili. I wierzę, że Bóg dlatego przygotowuje nas. Jeśli wiesz, że w twoim sercu jest na przykład jakiekolwiek nieprzebaczenie, to nie pozwól, żeby to zatruwało twoje serce i twoje życie. Bo to oznacza się, że Bóg na ciebie nie patrzy łaskawie. Komuś to nie chce przebaczyć i Bóg nie przebacza. Ale Bóg chce w miejsce nieprzebaczenia, kiedy my przebaczamy, wlać miłość, która może sprawić, że nawet wrogowi jesteś w stanie uczynić coś dobrego i dokonać w jego życiu cudów przez swoją wiarę. Ale on też chce, Bóg chce pracować w naszych sercach i wszelkie wątpliwości zamieniać w pewność wiary. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że możemy być pewni, że Bóg wysłuchuje wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą. Wszystkich. Dlatego Jezus mógł powiedzieć, że o cokolwiek poprosimy w Jego imieniu, czyli w zgodzie z Jego wolą, stanie się. Stanie się. Cały szkopuł w tym, no tak, tylko żebym wiedział, co jest Jego wolą, tak? Że tutaj czasami nie mamy problemy, że nie jesteśmy pewni, co rzeczywiście jest wolą Bożą. Ale i na to jest odpowiedź w Biblii. Ofiarujcie ciała swoje jako ofiarę miłą Bogu, i przemieniajcie swój umysł przez odnowienie umysłu, nie upodabniajcie tego świata, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Więc znowu potrzebujemy uciekać się do Słowa Bożego, które przemienia nasze myślenie i które pozwala nam rozpoznać wolę Bożą, kiedy jesteśmy jej niepewni. Ale dzisiaj jest to wezwanie do nas, że jeśli ty widzisz w swoim życiu dzisiaj jakąś górę, może już mówisz do niej, żeby ci się usunęła z drogi. A może jest taka góra, która ciebie przeraża i nie wiesz, co z nią zrobić. Może tak jak wobec Goliata cała armia Izraela uciekała, to i ty uciekasz. Nie chcesz zmierzyć się z tą górą. Boisz się jej. Przeraża cię jej wielkość. Ale Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy stanęli z naszym sercem. I tak jak kiedyś pewien ojciec zawołał w Ewangeliach, wierzę, zarać niedowiarstwu memu. Że możemy się uchwycić Jezusa i podobnie zawołać. Chcę patrzeć na Jezusa, który jest sprawcą wiary i jej dokończycielem w nas. On tą wiarę w nas zaczął budować i on też ma ją moc dokończyć. Zbudować ją do takiego momentu, że niepewność zamieni się w pewność w naszych sercach. Aby powiedzieć do góry, która stoi w twoim życiu, rzuć się w morze. I niemożliwe stanie się możliwe. Niemożliwe stanie się możliwe. Powstańmy, żeby się pomodlić. Panie, dziękuję ci za twoją łaskę i za to, że dajesz nam twoje słowo, że powołujesz nas do tego, żebyśmy mówili do rzeczy niemożliwych do zmiany, aby się zmieniły przez naszą wiarę, która jest zakorzeniona, zasadzona w Tobie, sprawcy i dokończycielu wiary. Dziękuję Ci, że Ty budujesz nas wiarę i mamy w sobie świadectwo, wielu z nas ma w sobie to świadectwo, że stanęliśmy wobec różnych rzeczy niemożliwych, a stały się możliwe przez wiarę naszą. I wiem, że staniemy też jako Kościół i w życiu każdego z nas pojawią się góry jeszcze być może większe niż te, które do tej pory spotkaliśmy. I naszym przeznaczeniem nie jest uciekać od nich, ale stanąć naprzeciw nich i mówić do nich przez wiarę. A jeśli tej wiary nam brakuje, to mamy przychodzić do Ciebie i porzucać wszelkie wątpliwości w obliczu Twoim. Bo kiedy stajemy wobec światłości Twojej i konfrontujemy nasze wątpliwości z Twoim Słowem i wierzymy Twojemu Słowu, te wątpliwości muszą pierzchnąć. Możemy je porzucić i zastąpić niewiarę wiarą w naszym sercu. Ty jesteś tym, który zamienia niepewność w pewność przez Twoje Słowo. I potrzebujemy Twojego Słowa i chcemy wykorzystywać czas, który jest nam dany, żeby umacniać nasze serca wiarą, żeby ufać Tobie i polegać na Tobie, bo na Tobie się nigdy nie zawiedziemy. I kto szuka, znajduje. Dlatego, Boże, proszę Ciebie, Ty, który przenikasz nasze serca i znasz serce każdego z nas i Ty najlepiej wiesz, co budzi wątpliwości dzisiaj w naszych sercach. My chcemy, żebyś Ty przychodził do naszych serc. Chcemy otwierać nasze serca na Ciebie. Kiedy staniemy wobec jakiejkolwiek góry, aby z Tobą pokonać wszelkie wątpliwości, które drążą nasze serca. I naszą niewiarę zamienić w pewność, wobec której będziemy mówić do rzeczy i niemożliwe rzeczy będą stawać się możliwe. Jesteśmy Kościołem, który jest powołany do tego, żeby zmieniać rzeczy, nawet te, które są niemożliwe, bo dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Nic niemożliwego. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że to Ty jesteś tym, który tą wiarę w nas zapoczątkował, który ją budujesz i umacniasz w nas i uczynisz ją też pełną. Tobie chwała. Amen.